Mit księgi. Dziedzictwo duchowe zawarte w księdze. Mit księgi jest niejako kanonem wszelkich symboli, mitów i toposów. To znaczy, niemal wszystkie mity i symbole streszczają się w księdze właśnie lub z niej dadzą się wyprowadzić. Księga jest symbolem bardzo pojemnym, a jej, że się tak wyrażę, ciężar semantyczny jest nie do przecenienia. Jest ona symbolem całości wszechświata, losu ludzkiego, dociekania prawdy, mądrości, wiedzy transcendentnej, Biblii, Ewangelii, dziesięciorga przykazań, przeznaczenia. To tylko niektóre z wielu odniesień księgi. Chyba ze względu na ową doniosłość znaczeń, odwoływanie się do tego właśnie symbolu jest w poezji nader częste. Tę audycję wyjątkowo poświęcę jednemu autorowi, Brunonowi Schulzowi. Ci z Państwa, którzy znają jego twórczość, mogą powiedzieć: no dobrze, wszak Bruno nie jest poetą. Owszem, jest prozaikiem, ale czyż jego prozy nie możemy zasadnie określić mianem prozy poetyckiej? Poza tym, pomijając moją osobistą fascynację jego dziełami, po prostu jestem mu to winien. Dlaczego? Zaraz krótko wyjaśnię. Schulz należy do grupy kilku najwybitniejszych pisarzy polskich XX wieku. Żyd z kresowego miasteczka Drohobycz. W państwie Stalina był jako pisarz zbędny. Nie przystawał bowiem do kanonów sztuki oficjalnej. W państwie Hitlera znalazł się wśród podludzi i w wieku 50 lat zamordowany został przez zwyrodniałego funkcjonariusza okupacyjnej władzy. Rękopisy jego zaginęły, a dziś nie został nawet ślad po jego grobie. Zatem jesteśmy mu winni należytą pamięć i cześć. Przykład Schulza świadczy nie tylko o tym, że w niewielu krótkich utworach zawrzeć można przesłanie filozoficzne i artystyczne najwyższej rangi, ale też świadczy o śmiertelnym niebezpieczeństwie grożącym twórczej jednostce ze strony gardzącej wartościami humanizmu, zorganizowanej nietolerancji. Mit księgi jest u Schulza mitem węzłowym, ale nie jest on bynajmniej łatwy do odczytania. Motyw ten zaszyfrowany jest niejako podwójnie. Manifestuje się w nim zarówno ukryta głęboka tajemnica bytu, jak i mroczne głębie psychiki autora. Posłuchajmy fragmentu opowiadania Księga. Księga. Gdzieś w zaraniu dzieciństwa, o pierwszym świcie życia jaśniał horyzont od jej łagodnego światła. Leżała pełna chwały na biurku ojca, a ojciec pogrążony w niej cicho pocierał poślinionym palcem cierpliwy grzbiet tych odbijanek. I gdy tak wiatr cicho kartkował te arkusze, wywiewając kolory i figury, spływał dreszcz przez kolumny tekstu, wypuszczając pomiędzy liter klucze jaskółek i słowików. Tak ulatywała, rozsypując się stronica za stronicą. To było bardzo dawno. Matki jeszcze wówczas nie było. Tytułowa księga to po prostu stary kalendarz lub rocznik ilustrowanego czasopisma. Źródło dziecięcych olśnień małego Józefa, jednego z bohaterów schulzowskich opowiadań. Nie damy się jednak zwieść pozorowi błahej formy, bo księga to przecież także dziedzictwo duchowe po ojcu, jak czytamy, pochodzące z czasów, gdy matki jeszcze nie było. A zatem pierwiastek fizycznego czasu gubi się w pomroce dziejów. Innymi słowy, trwanie księgi nie da się mierzyć wschodami i zachodami słońca. Bo czyż można poddać fizykalnemu czasowi wartości, tradycję, kulturę, których księga jest swoistym kompendium? W opowiadaniach Schulza księga ulega wielokrotnie zmianom i metaforom. Raz przedstawiona jest jako rodzaj kalkomanii, potem jako kalendarz lub rocznik, a w opowiadaniu Wiosna czymś podobnym księdze stanie się markownik Rudolfa. Nie chodzi więc o jakiś fizycznie istniejący tom, ani nawet o faktyczny tekst. Nieco upraszczając, możemy powiedzieć, że mit księgi Uszulsa odsyła do jednej wspólnej idei. Jest to idea przedustawnego ładu wraz z ideą jedności świata i umysłu. Drukowany foliał staje się księgą wtedy dopiero, gdy za jego pośrednictwem rzeczywistość objawi się jednostce jako pewien porządek. Poprzez to objawienie odsyła Schulz do wyższego, transcendentnego autorytetu. W ten sposób olśnienie płynące z księgi zyskuje charakter sakralny. Ale o tym już w następnym odcinku. Posłuchajmy na koniec jeszcze jednego fragmentu prozy Brunona Schulza. Każda księga ma jedną chwilę, moment taki, kiedy z krzykiem wzlatuje jak feniks. Dla tej jednej chwili, dla jednego momentu kochamy je potem, choć już wówczas są tylko popiołem.